Dobry wieczór, Maria Cywińska.
Dobry wieczór, Radek Teklak.
Zapraszamy do Życia Nami. W dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać o fake newsach i o tym, w jaki sposób konsumujemy media, w jaki sposób szukamy informacji w internecie i w jaki sposób radzimy sobie z tym, żeby sprawdzić, czy są prawdziwe, czy nie. Ale też o tym, w jaki sposób na co dzień uszukamy informacji i gdzie czytamy gazetę.
Tak, skąd bierzemy informacje na temat otaczającego nas świata. Akrużajściej nas Syrię dy, bo Marysia się uczy rosyjskiego. Więc czasami takiej wrzucam.
Syrię dy, a nie mira?
Syrię dy.
A świat to nie jest...
Mir też, ale Syrieda, czyli otaczające nas chyba środowisko, z tego co pamiętam.
Okej.
Okay. Ale nie będę się upierał, jak ktoś zna się lepiej, to może nas sprostować. Znaczy mnie może sprostować.
No więc właśnie, media. Mm-hmm. Kiedyś to było chyba prostsze, mam wrażenie. Jak byliśmy mali, to było radio, potem też była telewizja, po drodze były gazety, wiadomo było, że wszystko w środku jest nieprawdą, więc się nie czytało gazet, nie oglądało telewizji i przynajmniej wszystko było jasne.
Informacje docierały do nas z 2-3 parodniowym opóźnieniem, bo umówmy się, na bieżąco to szły tylko newsy o tym, że przecięto wstęgę.
Albo że tam kolejne tony wieprzowiny
i węgla,
i zboża i tam nie wiem czego jeszcze.
Pojechały do ZSRR, a w zamian za to wzięli od nas jeszcze więcej cukru.
A na Boże Narodzenie będą banany.
I pomarańcze. Przede wszystkim ten słynny statek z Kuby, który płynął z dojrzewającymi w ładowniach pomarańczami, żeby były na święta dla całej Polski. I to było tyle faktycznie. Prasa na co dzień, której nikt nie wierzył. Radio, które albo nikt mu nie wierzył, albo puszczało muzykę, i telewizja, której też nikt nie wierzył.
Która i tak miała tylko dwa kanały, więc o 14 ten drugi ruszał i o 19 się oglądało Dobranockę, a w sobotę i niedzielę czasami jakieś filmy.
No jak człowiek był chory, to oglądał te programy dla rolników.
Dokładnie, agrobiznes.
Agrobiznes i Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny, zwany też Nurtem, w rozbiegówce którego leciała spiracona piosenka Hit the Road Jack. Raya Charlesa, chyba z tego, co pamiętam.
Ja się wychowywałam częściowo za granicą i pamiętam, że moi rodzice przeżywali to, że w tamtych mediach być może nawet była prawda, ale te informacje były tak kompletnie nieistotne. One były przede wszystkim lokalne i dotyczyły lokalnej społeczności. No, to, czym się interesowali Szwajcarzy. Mhm. Więc pamiętam, że któregoś dnia, kiedy coś bardzo ważnego na świecie się wydarzyło, nie wiem, czy to była... wybuch elektrowni w Czarnobylu, czy to było coś podobnego. Tego dnia pierwszą i podstawową i główną informacją w dzienniku szwajcarskim, tym naszym, który oglądaliśmy, było to, że umarła papuga w sklepie, czy taka jakaś taka bardzo ważna papuga
i
w tej miejscowości.
Monty Python robić sketch o papudze.
No dokładnie tak było.
No to wiesz, no ale pewnie następnego dnia już coś powiedzieli.
No pewnie tak.
A w Polsce to było tak, 26 to nie był wybuch, to była awaria elektrowni
to ja
w Czarnobylu.
Uprzymnie, przepraszam.
27 cisza. Władze państwowe przecinają wstęgę. 28 kwietnia w dalszym ciągu cisza. Władze państwowe otwierają kolejny blok w hucie imienia Lenina. 29 kwietnia jest w dalszym ciągu cisza i władze otwierają kolejny etap drogi znikąd donikąd. 30 cisza. Ale ludzie w mieście zaczynają łoić jodynę z orężadą. 1 będziecie dzieci piły po pochodzie pierwszomajowym płyn Lugola. Proszę przyjść do higienistki szkolnej i dostaniecie płyn Lugola, bo już się nie dało tego ukrywać. Więc mieliśmy ponad 5 dni po ślizgu, zanim dowiedzieliśmy się o awarii w Czarnobylu. I picie tego płynu było już jakby trochę pozamiatane. Więc w tym sensie teraz informacje mamy na wyciągnięcie ręki, błyskawicznie, tu i teraz.
Mamy ich bardzo, bardzo dużo i chyba teraz największym problemem jest to, żeby wybrać te informacje, które A są przydatne, B są prawdziwe i C są podane w taki sposób, którym łatwo nam będzie je wchłonąć. I ja bym chyba chciała, żebyś ty mi powiedział, a ja tobie, w jaki sposób korzystasz, w jaki sposób konsumujesz media. To znaczy, gdzie szukasz informacji, w jaki sposób budujesz sobie ten swój świat newsów i wiedzy o otaczającym cię świecie. Już nie będę próbować powiedzieć tego po rosyjsku.
No właściwie u mnie jest prosta piłka. Z usług telewizji przestałem korzystać, nie wiem, z 15 lat temu. Nie mamy telewizora.
Nie mamy.
Telewizor miałem, jak jeszcze mieszkałem sam, ale do niego była podłączona antena tylko na czas Mistrzostw Świata albo Mistrzostw Europy w piłce nożnej, no i czasami tenisa, oglądałem sport głównie. Prasa. Dopóki pracowałem w wydawnictwie, prasa była jakimś tam źródłem wiedzy, ale raczej długie teksty niż newsowe. A odkąd przestałem pracować w Agorze, praktycznie z dziennikami nie mam nic wspólnego. Papierowymi, bo w internecie owszem. Radia nie słucham. Radio jest i zawsze było dla mnie medium towarzyszącym, czyli leciało sobie w tle i głównie muzyka i jakieś śmieszne konkursy. Natomiast nie było dla mnie nigdy źródłem newsów, ponieważ tam podawali w ramach serwisów informacyjnych 5 newsów z dupy, inaczej się tego nie da nazwać. Jeden stąd, drugi stamtąd, a trzeci, że w Warszawie wyrosły przewiśniegi. No, co to dla mnie za informacja? No wyrosły, no fajnie. I gdzie są korki? Więc no siłą rzeczy, żeby nie być dzikusem, od 20 lat wszystkie właściwie chyba newsy czerpię z internetu.
No dobrze, czyli skąd?
No z internetu.
Konkretnie.
Ja korzystam z agregatu newsów, który się nazywa Feedly. F-E-E-D-L-Y. I tam sobie zaklikuję, co chcę czytać, skąd chcę czytać i ciągnie mi, tak jak kiedyś się to ciągnęło przez RSS-y, tak teraz po prostu od jednego klika.
I co tam sobie subskrybujesz? Nie, konkretnie.
Subskrybuję sobie...
Opowiedz, w jaki sposób tak. Wybierasz swoje newsy.
Subskrybuję w tej chwili grupy newsów związane z pracą, czyli biznes, czyli kino, czyli seriale, no bo pracuję w takiej branży. Wszystkie informacje krajowe i najważniejsze ze świata, czyli mam dwa oddzielne kanały. Pierwszy to są newsy polskie, drugi to są newsy zagraniczne.
I jakie są źródła tych newsów?
W przypadku polskich, no to największe polskie portale, łącznie z takimi nieszurowymi, ale takimi trochę bardziej niszowymi, na przykład lokalnymi czy coś, żeby mi od czasu do czasu pokazało na przykład, że we Wrocławiu odbyła się libacja na skwerku, która się nie odbyła. Natomiast z newsów międzynarodowych, no to mam też podział na newsy takie, co piszczy w trawie, jeżeli chodzi o kolejne tweety Trumpa, o to, co się dzieje, o tym, co się dzieje w ramach Brexitu, czy w Chinach i tak dalej, czyli takie wiadomości czysto gospodarczo-społeczne, a z drugiej strony mam też zasubskrybowane kilka, no nie czarujmy się, to jest głównie Bloomberg i jakieś tam rzeczy z giełd, czyli wiadomości gospodarcze. I to jest chyba wszystko.
Jak często zaglądasz do tej...
Do Feedly? Mhm. Codziennie rano i codziennie przed wyjściem z pracy.
Okej, i skąd się jeszcze bierzesz
i to jest
informacje?
Wszystko. Jestem stałym wizytatorem gazeta.pl, ale tam już chodzę tylko po to, żeby się pośmiać. I dla informacji lokalnych, warszawskich, to jest właściwie dla mnie podstawowe źródło, ponieważ na wszystkich innych się zawiodłem. Gazeta zawiodła mnie najmniej. No i Wyborcza. I to jest właściwie
na
chyba...
Wyborczą wchodzisz też?
Na Wyborczą wchodzę też, ale tam szukam właśnie takich tekstów dziennikarsko-reportażowo, interwencyjnych, jak to sobie nazwiemy. I Elżbietę Jaworowicz tam lubię czytać. Wiadomo, Szczegieł i tak dalej. Tam nie szukam newsów, tam szukam w miarę przyzwoicie napisanego tekstu. I to jest koniec moich źródeł jakby informacji, bo i tak to, co wymieniłem, to mi daje myślę, że w ciągu dnia około 600-700 newsów.
Lidów pewnie najczęściej, Lidów. Tak? Bo nie, pewnie nie klikasz we wszystko.
Nie klikam we wszystko, nie sposób.
U mnie wygląda to zupełnie inaczej. Ja zaczynam dzień od Face'a i ponieważ kończę też dzień Face'em, to zazwyczaj jest tak, że poranny Face mi daje to, co w nocy wskoczyło. Algorytm pokazywania się informacji i postów na fejsie się zmienia, ale zasadniczo moim celem jest zawsze to, żeby mieć całkiem sporo zasubskrybowanych źródeł, fanpage'y różnych źródeł informacji, czyli mam jakieś CNN, mam jakieś Independenty, Guardiane, jakieś, no Fox News'a nie mam, ale BBC, mam też trochę francuskich źródeł informacji.
I to masz na fejsie, tak?
Mam to na fejsie, bo tam, znaczy, tam często się pojawiają dłuższe teksty, są linkowane i wiadomo, że jeśli coś się wydarzy, to szybko to zobaczę na fejsie, dlatego że ten jakby algorytm powoduje, że dany temat się będzie pojawiał w wielu miejscach, więc nie wiem, jeśli załóżmy umarł jakiś artysta, to nie tylko moi znajomi o tym piszą, ale też różne stacje, prawda, różne tak, fanpage'e i to mi się pojawia bardzo szybko. Mhm. Jeżeli dzieje się coś, właśnie jak coś, co bym chciała śledzić, jakaś awaria, akcja, coś, wojna się zaczyna, nie wiem,
wirus
czy atak terrorystyczny, to natychmiast przeskakuję na Twittera i mam Twittera. Twitter jest troszeczkę mój inaczej zbudowany niż Facebook. O ile na Facebooku mam rzeczy, z którymi się zgadzam i absolutnie nie subskrybuję miejsc...
Szurowych?
Nie chodzi o szurowe. Chodzi o źródła informacji takie bardzo nacjonalistyczno-prawicowe. O tyle na Twitterze mam z prawa i z lewa i mam te wszystkie fotelice i tym podobne
sieci
i do rzeczy. I też mam bardzo dużo polityków właśnie polskiej prawicy i tam sobie przeglądam, na Twitterze sobie przeglądam to, co się dzieje właśnie po tej prawej stronie politycznej. Twittera traktuję jako źródło informacji politycznych o polityce polskiej. Traktuję też właśnie jako źródło informacji takich, jak coś się dzieje.
Ja mam pytanie do ciebie. Czy to jest tak, że prawy Twitter jest aktywniejszy, czy to jest moje złudzenie? Bo ja też jak na Twittera zaglądam, mam zasubskrybowanych od lewa do prawa, to mam wrażenie, że 85% mojego twitterowego feedu to są statusy prawej strony.
Nie wiem, czy tak jest, nie analizowałam tego, ale jest bardzo możliwe. Na pewno Twitter polityczny w Polsce jest bardzo aktywny. Mhm. Polityka dzieje się na Twitterze. Więc jak mam ochotę trochę wejść w to gówno, to tam sobie wchodzę. Tam też mam dużo zagranicznych źródeł informacji, portali, czy gazet, czy innych tam wydawnictw. I tam również, jeśli coś się dzieje i chciałabym coś śledzić, to sobie wrzucam odpowiednie hashtagi i sprawdzam zaawansowanie, nie wiem, poszukiwania w przypadku jakiegoś ataku terrorystycznego, czy w przypadku, jak była akcja na Nanga Parbat, to tam sobie intensywnie śledziłam, co się dzieje. Tam najszybciej się pojawiały informacje.
Tak, tam prawie że w czasie rzeczywistym faktycznie.
I to jest rzeczywiście, Facebook i Twitter to są moje podstawowe źródła informacji takiej na bieżąco. Mhm. A to jest takie moje radio w tle, dlatego że ja te wszystkie informacje konsumuję jednocześnie z informacjami od moich znajomych. Bo na Facebooku, prawda, pojawiają się na zmianę informacje z newsów i informacje od znajomych. Ale oprócz tego mniej więcej raz dziennie, czasami raz na dwa dni, zależy czy mam czas, zaglądam do takiego mojego agregatora newsów, który się nazywa InnoReader. I na InnoReaderze mam bardzo dużo źródeł i tam mam trochę takie dłuższe teksty, bo tam mam bardzo dużo źródeł z psychologii, z zarządzania, z dyscyplin, którymi się zajmuję naukowo. Mam też sporo źródeł z seksuologii i w tych okolic psychologii seksualności, czy też zdrowia. Mam sporo źródeł takich też technologicznych, czy nowych technologii, jakieś takie gadżety, ale też Mashable, czy jakieś Forbesy w tych okolicach, czy jakieś Business Insider, to jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem, ale też mam takie dziedziny jak Science oraz Al Jazeera, które jest bardzo dobrym źródłem informacji międzynarodowych o tej całej, tak, o tym wszystkim, co nie jest Europą i Stanami Zjednoczonymi, to rzeczywiście Al Jazeera jest dobrym źródłem.
Ona jest przyzwoitym przede wszystkim serwisem informacyjnym.
Tak, no to też mówię właśnie o tej części, o tym wszystkim, co nie jest bliskie nam. I tutaj też mam sporo źródeł francuskojęzycznych. No, ja sobie czytam bez problemu angielski, francuski, polski. Jeszcze nie zaczęłam subskrybować rosyjskich i włoskich, ale pewnie powinnam. I tyle, bo ja też nie stosuję ani radia, ani tym bardziej telewizji. Nie używam prasy pisanej. W tej chwili znowu chcemy wrócić do tygodnika powszechnego raz w tygodniu.
No tak, ale to nie będą
newsy. To nie będą newsy, to będą raczej właśnie media takie refleksyjne, czy też dłuższa forma reportaże. Czasami też jest tak, że jeżeli ktoś na moim Facebooku zapostuje jakiś artykuł albo jakąś ważną informację, to klikam sobie i potem idę już od tego miejsca, gdzie trafiłam. I właśnie. I tu jest to pytanie, w jaki sposób odróżniasz, czy źródło informacji jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe? W jaki sposób wyłapujesz fake newsy?
No, dosyć prosto. Jeżeli przychodzi to do mnie news ze strony Astromarian, albo Russia Today, albo jakiś inny gównoportal, Globes, Rob, whatever, to już mi się zapala pierwsza żółta lampka. Pewnie przy niektórych źródłach od razu czerwona. Infowars, czy jakiekolwiek strony, na których na przykład David Icke pisze o tym, że rządzą nami iluminaci i reptylianie, no to wiadomo, że czytam w foliowej czapeczce. Natomiast wyłapywanie fake newsów jest o tyle niewdzięcznym zajęciem, że trzeba sobie zadać odrobinę trudu. To znaczy taka moja sugestia, że zanim kliknę w tekst i tak się nim wzburzę, że go wyszeruję wszystkim dookoła, krzycząc, łoje, jak tak można w ogóle, że strefy no-go zone, gdzie rządzi szariat, są w Szwecji, to zanim kliknę tą głupotę dalej, puszczę, co właściwie sporo ludzi ma w zwyczaju, to ja sobie weryfikuję w innych miejscach, którym ufam. Czyli wpisuję na przykład gotową frazę no-go zone, sharia zone in Sweden. Wyszukuję informacje w języku angielskim i patrzę na źródło tych informacji. Bo jeżeli mi CNN napisze, że nie ma czegoś takiego, a później parę innych portali uznanych, że tak powiem, potwierdzi, to mam prawo wierzyć w to, że no-go zone w Szwecji to jest bullshit. Mam prawo wierzyć w to, że we Francji, w Paryżu nie tak, że biały wchodzi i go od razu zasztyletowują, albo że na przykład samochody Tesla wybuchają. W sensie wymaga to pewnego wysiłku intelektualnego, który nie jest jakiś wielki. To wystarczy zaznaczyć jakąś frazę, która jest taka chwytliwa, Ctrl-C, Ctrl-V, albo ją przepisać swoimi słowami i wcisnąć Enter. I w wynikach wyszukiwania znaleźć na przykład newsy z ostatniego miesiąca i zobaczyć, co inni o tym piszą i zobaczyć, jakie strony powielają tego newsa. Jeżeli to są szurowe strony, takie...
No, a co to znaczy szurowe strony? Jakbyś je zdefiniował?
Wchodzisz na stronę i widzisz na przykład całe mnóstwo żółtych napisów.
No dobra, ale to jest typowo szurowa. Mi chodzi, w jaki sposób odróżnić stronę, która może się wydawać prawdziwa, gdzie jest dużo obrazków, która niczym się nie różni od każdej innej strony, tylko właśnie my wiemy w jakiś sposób, że no właśnie, w jaki sposób wiesz o tym, że to nie jest prawdziwa strona?
Nie, ta strona jest prawdziwa jak najbardziej, natomiast informacje powielane przez nią.
To mam na myśli.
Wiesz co, ja myślę, że mam w głowie listę jakichś 50-80 stron informacyjnych, typu, nie wiem, New York Post, Reuters, cokolwiek. Agencje prasowe, duże gazety, duzi wydawcy, którym jeszcze wierzę. To może być również Fox News. Ja sobie dane z Fox Newsa będę potwierdzał w innych, czy centrowych, czy lewicowych, czy lewicujących źródłach. Ale chodzi o to, że jak widzę stronę, która ma egzotyczną nazwę, o której nigdy nie słyszałem, to dla mnie jest to strona podejrzana. Jeżeli widzę, że informacje potwierdza mi Independent, Times i Newsweek, to mam prawo podejrzewać, że tam trzech niezależnych dziennikarzy zrobiło swoje śledztwo i nie puszczają bullshitu dalej. W związku z czym do zaufanych źródeł się po prostu kieruję.
Ja myślę, że to są też dwa takie poziomy. Pierwszy poziom to jest taki, czy ja uwierzę w to, co przeczytam, a drugi, czy udostępnię to. Mhm. Mi się czasami zdarza przez krótką chwilę pomyśleć, że to, co widzę, jest prawdą. Takim moim żółtym światłem jest to, że informacja wzbudziła bardzo silne moje emocje. Kiedy takie coś się zdarza, ja to sobie taki objaw przyglądam się, to znaczy, że muszę bardzo uważać. Bo zazwyczaj jednak to, co się dzieje w świecie wokół nas, może w nas wzbudzać różne emocje, ale takie bardzo silne, takie Boże, co za chamstwo, albo jak mogli, tak. To one rzadko się zdarzają.
A że nóż ci się przysłowiowo otwiera w kieszeni.
Tak, to znaczy dzisiaj mi się otworzył nóż, jak przeczytałam reportaż o psychiatrii dziecięcej w Polsce. No ale to jest reportaż puszczony na Onecie, napisany przez dziennikarza, którego nazwisko wcześniej słyszałam, więc zakładam, że jest prawdziwy. I też zanim go udostępniłam dalej, to jeszcze tam sobie poklikałam, co to jest za dziennikarz, żeby być pewna. I właśnie, to jest ten drugi poziom. Nie pozwalam sobie na udostępnienie czegoś, czego nie sprawdzę. Bo o ile sama mogę uwierzyć w głupotę, o tyle nie chcę ponosić odpowiedzialności za tych, którzy z moich czytelników, którzy uwierzą w to, co ja puszczę. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że mamy obydwoje pewien już...
Markę,
pewną wiarygodność. Mhm. I niejednokrotnie, kiedy widzę u swoich znajomych, że puścili coś, co jest fake newsem, to ja im najpierw zwracam uwagę, że słuchaj, to co puściłeś, to jest bzdura. Skasuj to, ponieważ twoi czytelnicy będą wprowadzeni w błąd. Mhm. I daję link, poświęcę te 5 minut, żeby tej osobie wyjaśnić, jeśli ta osoba nie jest pewna. Druga rzecz to jest to, co powiedziałeś, że jeśli coś występuje w 3-4 źródłach i te źródła są w jakiś sposób wiarygodne, bo kojarzą nam się z gazetami czy z wydawnictwami.
Historycznie uznane za wiarygodne mogą być.
Tak, to możemy zakładać, że ta informacja jest prawdziwa, ale tutaj również świat widział takie, że bardzo dużo wydawnictw zostało wprowadzonych w błąd. W tej chwili żaden przykład mi nie przychodzi do głowy, ale było nawet ostatnio jakaś taka historia, która przeszła przez cały świat, a potem się okazało, że była nieprawdą. Ale jednak jeśli jest ich dużo tych źródeł, które mówią o tym samym, to można uznać, że to prawdopodobnie jest prawdziwe. Mm-hmm. Ja jeszcze mam taką tendencję do tego, żeby nie wierzyć w to, co czytam po polsku, bo dosyć często jest, jeśli coś jest, brzmi mi niewiarygodnie, to dosyć często może się okazać, że nastąpił błąd w tłumaczeniu.
Tak, lost in translation to częsty fuck up niestety.
Więc
tak?
Zaglądam do oryginału. To dotyczy być może mniej stron w języku angielskim, bo po angielsku jednak większość z nas mówi, ale jak jest strona w języku francuskim albo po włosku, pamiętam jak ostatnio ktoś się oburzał, że papież Franciszek coś powiedział, zajrzałam do oryginału i to nie do końca brzmiało tak, jak ten ktoś się oburzał. Do oryginału jakoś tam wypowiedzi. Po włosku akurat on wtedy się wypowiadał, z tego co pamiętam. To też wymaga jakiegoś już wysiłku takiego językowego, ale Google Translate pomaga.
Hint, może od razu, żeby nie zapomnieć. Wiem, że teraz jest coraz lepiej z tłumaczeniem na przykład z niemieckiego na polski, ale fajniej jest sobie przetłumaczyć z niemieckiego na angielski. Lepiej jakościowo wychodzi.
Tak, zawsze angielski jako pivot, tak zwany jako pivot, język tak. Pivotowy. Jest zawsze te języki nieangielskie w stosunku do angielskiego, ta para będzie zawsze lepiej tłumaczona niż przechodząc przez bezpośrednio
między nimi,
na polski. Więc czasami sprawdzam też źródło. Co więcej, mam też taki zwyczaj, że jeśli jakieś badanie naukowe coś głupiego wykazuje, to dochodzę do źródła artykułu naukowego. To znowu wymaga pewnego rodzaju kompetencji, którą nie każdy ma, bo czytanie artykułów naukowych nie jest zawsze proste. Trzeba wiedzieć po pierwsze, gdzie te artykuły znaleźć, po drugie trzeba wiedzieć, co w nich przeczytać i też artykuły naukowe bywają bzdurami. Natomiast sobie zaglądam i sprawdzam metodologię jakiegoś badania, bo ktoś, załóżmy, coś udowodnił, a potem się okazuje, że to było na 20 osobach, które przez internet się zgłosiły i mogły na tym zarobić pieniądze, więc miały motywację finansową do tego, żeby się zgłosić.
I potem po dwóch dniach czytania takiego tekstu, jednego, drugiego i dziesiątego badania, zaczynasz szlochać i przeklinać swoją analną retentywność, że się uparłeś, że musisz tam zajrzeć i musisz zrozumieć, o co chodzi i dlaczego systemy autonomiczne samochodowe są rasistowskie.
Tak, i nagle się okazuje, że właśnie czytasz o tym, czym się różnią śrubki od śrubek B oraz jak wygląda historyczność. Tak, to prawda, tak. Czasami się to kończy na tym, że człowiek mija godzina, dwie, trzy, już dawno powinien być w domu, a nadal siedzi w pracy i przegląda, i sprawdza,
tak.
I klika. Mi bardzo zależy na tym, żeby nie udostępniać informacji, do których nie jestem pewna i uważam, że to jest taki szacunek, jaki mam dla swoich czytelników, ale też pewnego rodzaju moje poczucie odpowiedzialności, bo nie chciałabym rozpowszechniać informacji, które spowodują jakieś emocje, które spowodują coś, co potem się okaże nieprawdziwe, bo z emocji raz odczutych nie można się wycofać.
No, mi pomaga też przy jakby śledzeniu ta moja analityczna upierdliwość, gdzie zawsze ta pierwsza odpowiedź czasami jest okej, ale czasami warto też odkryć ze dwie, trzy warstwy, przyjrzeć się głębiej, co tam jest grane. I ta jakby dyscyplina analityczna pomaga w odkrywaniu tych warstw i nagle się okazuje, że faktycznie polskie źródła chciały dobrze, ale źle przetłumaczyli. Albo na przykład przetłumaczyli dobrze, tylko wyrwali z kontekstu. Albo wycięli środek, który trochę się kłócił z tą sensacyjną tezą i nie będzie taki clickbaitowy tytulik.
Tak, bo rzeczywiście nasze media się w tym momencie celują w tym, żeby zrobić clickbaitowy tytuł, czyli taki, który będzie się klikał. Najbardziej lubię te takie clickbaitowe tytuły w sobotni wieczór, czyli czy jutro niedziela 2 lutego, czy sklepy będą czynne.
Jezu,
i
tak.
Nie przeczytasz w lidzie, czy one będą czynne. Musisz,
nie,
kliknąć,
musisz
żeby zobaczyć.
Żeby zobaczyć,
no i wtedy
że
oni
nie
mają,
będą.
Że nie będą, tak,
więc
bo w lutym
właśnie.
I w marcu żadne sklepy nie będą czynne. To wszystko, jak widzicie, to nie jest taka prosta konsumpcja, w której my to robimy bez wysiłku, bo też jest tak, że kiedy się takich krótkich lidów konsumuje kilkaset dziennie na pewno i coś z tego zostaje w głowie, to też zależy nam na tym, żeby to, co zostało, było prawdziwe, żebyśmy potem, jak kiedyś ta kompletnie niepotrzebna wiedza nam wróci do głowy w danym jakimś kontekście, żebyśmy wiedzieli, że to było prawdziwe. Mi się często zdarza powiedzieć, że nie pamiętam, gdzie to czytałam, ale czytałam, że coś tam. I ufam, że w ten sposób, jaki dobrałam sobie źródła informacji, czyli właśnie dosyć dobrze wycyzelowany Facebook, dosyć szeroko dobrany Twitter plus InnoReader, w którym mam źródła wiarygodne, że to mi daje taką wiedzę podstawową. A jak potrzebuję sobie pogmerać, no to sobie gmeram albo na artykułach naukowych, albo właśnie w jakichś tam źródłach bardziej bezpośrednich, bo przecież media to też już są źródła przetworzone.
To jest to, co Pratchett napisał. Zanim prawda zdąży założyć buty, kłamstwo już cały świat obierzy. I taka jest prawda.
Albo kłamstwo.
Albo kłamstwo, albo kłamstwa. Informacje nieprawdziwe mają zaskakującą łatwość, bo one są też prokurowane w taki sposób, żeby...
One są atrakcyjne i wiralne.
Żeby przyciągały twoją uwagę i właśnie wzbudzały te takie silne emocje, że odcina ci funkcję mózgu, że ty zanim pomyślisz, to już klikasz szeruj, pójdź dalej, pójdź dalej. I nagle się okazuje,
że... To jest
tak
zwana psychologia plotki. Tutaj jest bardzo dużo... To ja widzę, że ty się jeszcze nie wykurowałeś.
Troszkę się wykurowałem.
No, więc psychologia plotki, w której jest bardzo dużo różnych tam zawiłości związanych z tym, w jaki sposób plotki się rozpowszechniają, w jaki sposób one właśnie tworzą tę taką emocjonalną drogę. I dlatego ja powiedziałam, że kiedy coś wzbudza moje zbyt silne emocje, to mi od razu się włącza żółte światełko, bo to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś to zostało albo przetworzone, albo przedstawione w taki sposób, żeby złapać mnie na ten haczyk emocji, a wyłączyć tę część mózgu, która jest odpowiedzialna za analizę i
krytyczną,
za analizę krytyczną i za racjonalne myślenie.
No, tak są tworzone te lidy. Dlatego one się tak ładnie propagują później i tego nie sposób zatrzymać. I w momencie, w którym to osiągnie jakąś tam masę krytyczną, bardzo trudno się to falsyfikuje. Bo kogo interesuje prawda w sytuacji, w której ona jest nieatrakcyjna tak naprawdę?
Prawdę bardzo często jest trudno udowodnić, bo kłamstwo jest trudno sfalsyfikować.
Zrozumiałem.
No, mam na myśli to, że często jest tak, że ludzie mówią, no przecież nie udowodnię, że nie jestem wielbłądem, albo nie udowodnię, że mam rację, bo ja tylko ja wiem, znaczy, że znam się na tym, na czym się znam. Bardzo często ciężko jest, dużo trudniej jest udowodnić prawdę.
Albo skąd wiesz, że tak nie było?
No dokładnie.
Przecież mogło tak być.
Przecież mogło tak być. A poza tym, jak przypominam sobie tam, to już wspominaliśmy przy którymś odcinku, prawda, jak ja opisuję jakieś wydarzenie, którego jestem świadkiem, to zawsze się pojawią osoby, które się zapytają, a przecież tak wcale nie było. Masz na to dowody? A nagrywałaś? A przecież on mógł powiedzieć zupełnie inaczej. I ciężko jest dyskutować z takimi argumentami, szczególnie jak się niczego nie nagrało.
No tak, no bo to niedługo to się skończy tym, że będziemy faktycznie chodzić z dyktafonem na szyi, tak jak się kiedyś klucze nosiło od mieszkania i na stale włączonym, bo a nuż się zdarzy nam jakaś sytuacja, to żeby mieć bezsporne i namacalne dowody. I to jest niestety problem, że no tak, cholernie trudno udowodnić czasami, jak było naprawdę, zwłaszcza, że no nie nagrywasz, nie masz świadków, przecież nie będziesz świadków goniła i gdzie świadki pouciekali, poszli sobie, nie mam do nich numeru. I jak mówię, najgorsze jest to, że nasi żurnaliści nauczyli się prezentować gówno treści w atrakcyjny sposób tytułami. W sensie takie newsy o niczym. Takie newsy, po napisaniu których ja bym się zaszył na tydzień w kąt i pił ze wstydu. Są prezentowane właśnie w takiej formie. Czy najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową? Dowiedz się już teraz. A rzeczy wartościowe, rzeczy, które mogłyby nas jakoś wzbogacić, dostają taki suchy tytuł, że ona strzeszcze.
Bo
nawet
celem już nie jest w tym momencie, znaczy produktem wytwarzanym przez tych naszych dziennikarzy nie jest artykuł, tylko produktem tak naprawdę jest, celem jest klikalność.
Klik, tak. No nie to, żeby się ktoś czegoś dowiedział, tylko żeby ktoś to kliknął. A w środku masz 4 akapity, które nie niosą ze sobą żadnej treści.
Jest też tak, że trzeba zauważyć, że tak od strony takiej już bardzo takiej metapoznawczej, z komunikacją jest tak, że każdy nadaje swoje jakieś tam swoje znaczenie. Mhm. Czyli jeśli nawet dziennikarz usłyszał jakieś historie od kogoś, to ten ktoś opowiadając już nadał tej historii jakieś słowa, które mają jakiś ładunek emocjonalny. Dziennikarz następnie to przetwarza na jakiś język, który jemu się wydaje właściwy, też nadaje pewien ładunek emocjonalny, ładunek poznawczy, intelektualny w te różne słowa.
Potem a czasami mamy... dodaje do tego jeszcze linię partyjną, czyli linię periodyku, do którego
tak,
pisze.
No bo na przykład należy wyłapywać historie, w których załóżmy te wypadki, liczne wypadki samochodowe z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych mają udowodnić, że to piesi wtargnęli.
Są winni, tak.
Tak, są winni. I więc on też nada temu takie jedno czy dwa słówka, które wskażą na to, albo gdzieś umknie mu taka informacja, że ten pieszy właśnie schodził z pasów.
Tak.
Tylko napisze o tym, że przechodził. Potem jeszcze się pojawia korektor, redaktor, którzy jeszcze bardziej to wygładzą pod względem informacji, które dobrze by było przetworzyć.
I często w dobrej wierze dofałszują.
Dofałszują, bo im się wydaje, że wyobrażają sobie tę historię. Oni nie rozmawiali prawdzie z bezpośrednim świadkiem, ale takim to lepiej brzmi i tak to jest potrzebne. Jako produkt już wytworzony przez gazetę. A później jeszcze mamy osobę, która to czyta. Która również nakłada na to swój system znaków, swój system znaczeń i swój system rozumienia świata i rozumienia niektórych słów. A mówi się wszak, że komunikacja rozpoczyna się dopiero wtedy, kiedy odbiorca ją zinterpretował, odebrał, zrozumiał i odkodował.
I odkodował, tak.
Wreszcie mamy kogoś, kto przeczytał i kto dalej opowiada komuś innemu albo pisze o tym na fejsie. Słuchajcie, przeczytałem taki artykuł i wynika z tego, że piesi wtargują. Jak to się mówi? Wtargiwiwują.
Wtargnęli.
Nie. Chodzi mi o...
Wtargają.
Targną.
Wtargowywują.
I mamy cały taki tutaj w związku z tym szereg informacji, które po drodze zostały zniekształcone. Więc nie tylko to jest intencjonalne, ale czasami to wcale nie jest intencjonalne, to wynika z naszej konstrukcji tej całej części odpowiedzialnej za komunikację i za język.
Jak sobie pomyślę czasami, ile tych danych nas otacza codziennie, jak mielibyśmy to wszystko jeszcze przetwarzać, dekodować, defalsyfikować, to ja myślę, że nikt by się z nami nie chciał na taką pracę zamienić. Nawet ten biedak, co targał pod górę ten syzyf.
Wtargiwał
pod górę kamień. On mówił, co ty głupi jesteś, człowieku? Ja wolę sobie go pchać, robotę na świeżym powietrzu, wiatr, coś, jest sympatycznie. A jak się stoczy i schodzę, to mam w ogóle fajrant niemalże. A tu miałbym się przerywać przez to wszystko, co my produkujemy i coś z tym robić? Ludzie, Bóg was opuścił.
I dlatego kiedyś było łatwiej, bo przynajmniej wiadomo było, tak, że to jest nieprawda. A teraz nie dość, że nie wiadomo, czy to jest prawda, to jeszcze jest tego tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć. Musimy z pełną świadomością musimy odrzucać pewną ilość informacji i pozostawać przy bardzo małym procencie, promilu, tego, co potencjalnie moglibyśmy przetworzyć.
Tak. I między innymi z tego powodu, to już o tym mówiliśmy kilkukrotnie, przetwarzamy te dane w ten sposób, że z tych 600, 500, 700, różnie w zależności od dnia nagłówków, klikam w 20, a resztę po prostu przeglądam tylko nagłówki. Czasami lidy, ale zazwyczaj nagłówki, żeby mieć świadomość tego, jakie nastroje panują na świecie.
I ja mam zazwyczaj taką satysfakcję, ponieważ ja to zazwyczaj robię rano, co Radek tak robi wieczorem, że Radek siada wieczorem w fotelu i mówi, a słyszałaś, że coś tam, tak, czytałam o tym wczoraj, a słyszałaś, że coś tam, tak, już wiem o tym.
Jak mi się raz na miesiąc uda trafić jednego newsa, którego Marysia nie zna, to przy okazji jeszcze warto dodać, że on najczęściej dotyczy popkultury.
Ja i tak nic nie rozumiem wtedy.
Ja się wtedy i tak, Marysia, nie rozumie, dlaczego jaram się jakimś Mandalorianem i serialem spoza głównego nurtu Gwiezdnych Wojen. No, w każdym razie otacza nas nadmiar wszystkiego w tej chwili. To nie tylko nadmiar informacji.
Trzeba sobie zrobić Marie Kondo informacji.
Trzeba sobie zrobić Marie Kondo informacji i myślę, że to moje Feedly, twoje ten twój InnoReader to są jakieś kroki. Powstały już agregaty, które agregują agregaty.
Ja wiem, bo ja mam w tej chwili 12 tysięcy nieprzeczytanych leadów.
Tak, ale są ludzie, którzy korzystają z kilku agregatów. Rozumiesz?
Okej. Okay.
I nie są w stanie klikać po tych swoich pięciu, bo to nie jest tak, że każdy agregat ma te same źródła, z których ciągnie. To oczywiście tak nie działa, więc być może ktoś sobie w jednym agregacie ma dane stąd, w tym stamtąd, a w tym stąd. I on musi kliknąć.
I w końcu wie wszystko.
I on musi kliknąć pięć. I się okazuje, że tworzą się agregaty agregatów.
I on nadal nie wie wszystkiego.
I on nadal nie wie wszystkiego, bo nie jest w stanie się dowiedzieć wszystkiego, bo Siergiej doniósł.
Ale Siergiej wie.
Siergiej wie dużo z uwagi na wykonywane swoje zajęcia, w które nie wnikamy, bo czym mniejszy znajesz, tym młodszy, albo tiszy jedziesz, dalsze budiesz. Przepraszam za mój akcent. Po angielsku z rosyjskim, po rosyjsku z Bóg wie jakim. I Siergiej doniósł, że produkujemy w tej chwili every fucking single day produkujemy ponad 2,5 kwintyliona bajtów danych. Kwintylion z angielska to jest 10 do 30 potęgi.
Bardzo dużo.
Albo 10 do 18, w zależności czy to jest American czy British. Ja zakładam, że my raczej produkujemy 10 do potęgi 30 bajtów, czyli kwintylion po polsku bajtów.
Czyli bardzo do potęgi
dzień
bardzo.
W dzień. 10 do potęgi bardzo w opór. To jest tyle zer, że właściwie gdzieś mniej więcej w połowie się zasypia, jak się zaczyna liczyć te zera. Rok 2015 i 16 to były lata, gdzie my w ciągu 2 lat wyprodukowaliśmy tyle danych, ile wyprodukowaliśmy do tego momentu.
Okej. Okay. A masz jakieś dane od Siergieja a propos tego, w jaki sposób konsumujemy media?
Okazuje się, że oczywiście wbrew temu, co my moglibyśmy oczekiwać i sądzić, wcale internet nie jest najpopularniejszym medium. Wśród ogółu mieszkańców Unii Europejskiej internet nie jest najpopularniejszym medium. Najpopularniejszym medium jest telewizja. Średnio raz w tygodniu 96% mieszkańców Unii ogląda telewizję. Więc to nie jest tak, że to internet wyparł.
Nie. A internet?
Telewizja to jest w dalszym ciągu mocarne medium. Jest telewizja, jest długo, długo nic. Mówimy tu o danych z 2017 roku, ostatnie badane. Potem jest 77% internet i coś, co mnie zaskoczyło, ale wiem, z czego to się bierze. 75% ludzi przynajmniej raz w tygodniu słucha radia jako właśnie medium towarzyszące. My byśmy się też zapali do tego badania. Nas radio budzi.
Tak, to prawda.
Prasa 60%. Procent.
To się zmniejsza to.
Tak. Zmniejsza się, bo to w ciągu ostatnich od 10 do 17 to zjechało z 73 do 60 i to jest największy spadek. Natomiast mega przyrosły online social networks z 33 do 58, prawie podwojenie. Wbrew temu, co nam się wydaje, przeciętnie w dalszym ciągu telewizja jest najlepszym medium, propagandowo na przykład. Jeżeli masz telewizję, to tak naprawdę masz umysły ludzkie.
I to jest dokładnie to, co się w tej chwili dzieje w Polsce. Tak. I o tym nie był ten odcinek. Pewnie jakiś inny kiedyś będzie o tym, co widzimy albo czego nie widzimy w tej telewizji, której nie oglądamy. Bogu dzięki, że nie widzimy tego. Nie można tej telewizji lekceważyć, jeśli się chce mieć rząd dusz. Wszyscy wiemy, że najmądrzejsi w naszym kraju właśnie w ten sposób zdobywają kolejne
punkty poparcia,
dokładnie. Tymczasem my sobie będziemy dalej konsumować medie tak, jak konsumujemy. Będziemy starali się w tym nie zagubić i też próbowali wydobywać tylko to, co nas interesuje i rozumieć to. I nadal będziemy próbowali te informacje udostępniać tylko wtedy, kiedy będą sprawdzone, do czego was jak najbardziej namawiamy. A tymczasem życzymy wam miłego wieczoru, miłego dnia, miłego tygodnia, miłego weekendu, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
I oczywiście nieodmiennie będziemy was nawiedzać.
To była Życionomia. Żegnają się z państwem Maria Cywińska
i Radek Teklak.
Do usłyszenia wkrótce.